Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowę niedokończoną. Święty Eugeniusz, patronem nowej ewangelizacji i dzieł oblackich. Dziś rodzina Radia Maryja, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Poniedziałkowe spotkanie przeżywa w parafii pod wezwaniem świętego Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie Koźlu i jesteśmy gośćmi u oblatów Maryi Niepokalanej. W studiu witamy gości ojciec Mieczysław Hałaszko, który jest proboszczem, ojciec Tomasz Maniura, duszpasterz prowincjalny Niniwy, oblackiego duszpasterstwa młodzieży, ojciec Paweł Gomulak z Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu, ojciec Łukasz Krause, duszpasterz powołań i ojciec Daniel Biedniak, Sanktuarium Świętego Krzyża. O wprowadzenie do dzisiejszego tematu prosimy proboszcza ojca Mieczysława Hałaszko.
Witam serdecznie. Dzisiaj rozmowy z Kędzierzyna Koźla, województwo opolskie, diecezja opolska. Kędzierzyn to miasto, w którym misjonarze oblaci pracują od wojny. W tym mieście byli jedynymi duszpasterzami. Dzisiaj już jest 5 kościołów, 5 parafii, ale oblaci zostali w jednym nowo wybudowanym kościele, który obchodzi w tym roku 30-lecie, 30 lat naszej parafii. Parafia jako jedna z nielicznych otrzymała tytuł świętego Eugeniusza de Mazenoda. Zbiegło się to czasowo z beatyfikacją założyciela misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. W latach 70. oblaci otrzymali pozwolenie na budowę kościoła i wtedy, kiedy w 76. był poświęcony kamień węgielny pod budowę, wtedy papież ogłosił założyciela misjonarzy oblatów błogosławionym. I stąd pewna idea, jest błogosławiony założyciel, trzeba też, żeby był patronem różnych dzieł, między innymi patronem parafii. I tak został patronem tutejszej parafii. Oczywiście myślę, że tak jak słuchacze, może trochę niektórzy się dziwią, czemu Eugeniusz de Mazenod, czemu gdzieś tam z Francji mamy tylu świętych polskich, wspaniałych, a tutaj będziemy rozmawiali o świętym gdzieś tam zagranicznym. Wtedy też towarzyszyło to w parafii takie dylematy, dlaczego mamy takich ulubionych naszych, a tutaj gdzieś tam Francuz. Okazało się, że ludzie polubili swojego świętego. Święty stał się bardzo skuteczny, jest patronem wyjątkowym, ulubionym i równocześnie jest też nie tylko patronem tej parafii, ale zawsze, gdy mówimy święty Eugeniusz, to oczywiście wszelkie inne dzieła, które prowadzą jego synowie, misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej.
Dziś rozmawiamy o świętym Eugeniuszu jako patronie nowej ewangelizacji i dzieł oblackich. Spróbujmy odpowiedzieć, jakim dziełom oblackim patronuje święty Eugeniusz. Rozumiem, że wszystkim, ale jakie są to dzieła?
Tutaj na mnie ręką wskazują.
Ojciec Tomasz Maniura.
Tak, ja tak jeszcze dopowiem. Tutaj ojciec proboszcz to takie piękne wprowadzenie zrobił, bo jest taki elokwentny. Się nadaje do radia. My tacy młodzi jeszcze, ale Jan Paweł II jest, właśnie mówił o Eugeniuszu, że jest też jego takim osobistym patronem nowej ewangelizacji. Dla nas też, jako dla oblatów, to jest taki zaszczyt, że Jan Paweł II tak sobie obrał za takiego osobistego patrona nowej ewangelizacji. No i mówił też, że chciałby w swoim życiu tyle dokonać jako papież też, ile Eugeniusz jako biskup Marsylii dokonał w tym właśnie dziele zdobywania ludzi, którzy są poza kościołem. Także dla nas to też jest taka motywacja do tego, żeby go w tym naśladować. I w tej chwili, kiedy no, podejmujemy ten nasz temat dzisiaj o świętym Geniuszu, też trwa synod, prawda, w Rzymie na temat nowej ewangelizacji. Także to dla nas jest też takie dodatkowe potwierdzenie, że ten temat jak najbardziej na dzisiaj się nadaje. Tutaj wskazano na mnie, no to ja się zajmuję w naszej prowincji duszpasterstwem młodzieży. Eugeniusz jako młody kapłan bardzo dużo poświęcił właśnie czasu duszpasterstwu młodzieży. Założył stowarzyszenie dla młodzieży też, robił cotygodniowe takie dni skupienia dla młodych, tam gromadził młodych, biednych gdzieś tam, takich z ulicy też, ale jednocześnie łączył też, potrafił i bogatych, młodych z arystokracji, to była akurat czasy rewolucji francuskiej. No i wszyscy razem pokazywał im właśnie, że mogą tworzyć wspólnie kościół. I rzeczywiście dzisiaj próbujemy go naśladować. Mamy taki ruch młodzieży, który się nazywa Niniwa. I dla nas to wezwanie z tej księgi Jonasza, właśnie wstanie, idź do Niniwy, to jest też kontynuacja tego dzieła Eugeniusza. Współczesny świat to jest też taka Niniwa, bezbożna, grzeszna. I też czujemy się posłani, tak jak Eugeniusz wtedy, by zdobywać ludzi, którzy są poza Kościołem, którzy nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem. I też to, no, tego dotyczy nowa ewangelizacja, czyli docieranie do tych, którzy porzucili już praktykowanie wiary chrześcijańskiej, wyznawanie tej wiary. I nasza właśnie wspólnota młodzieżowa Niniwa chce docierać. Ci młodzi, którzy są zrzeszeni w naszym ruchu młodzieży oblackiej, chcą docierać do swoich rówieśników, kolegów, koleżanek, w swoich klasach czy w grupach na studiach, gdzieś tam w różnych miejscach, gdzie funkcjonują. Do tych, którzy są poza Kościołem. Z jednej strony bardzo blisko Kościoła, a z drugiej strony tak naprawdę no, nie znają Pana Jezusa. I mamy w konstytucjach naszych taki zapis, że tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do tych grup, z którymi mamy najmniej kontaktu. Wiemy, że w Polsce Kościół istnieje, te struktury parafialne no, są wszędzie tak naprawdę, księży nie brakuje. No ale jednak z wieloma ludźmi no, Kościół nie ma kontaktu tak naprawdę, bo oni nie przychodzą, szczególnie kiedy właśnie mówimy o młodych. No to już jest w dużych miastach na pewno zdecydowana większość młodych, których po prostu zupełnie w kościele nie ma. I teraz, no właśnie jak ich zdobyć? Bo my też różnych metod próbujemy. Przyprowadzenie tylko kogoś na muszę w niedzielę, prawda, delikwenta się postawi. No to on z tego nic nie pojmuje zupełnie. Dla niego to jest czarna magia tak naprawdę. Jak on ma 17 lat i w życiu w kościele nie był, w domu tam no nikt się nigdy nie modlił, o Panu Bogu nie mówił, no to w ten sposób się mu wiary nie przekaże. I to właśnie przez różne jakieś tam przedsięwzięcia wspólnotowe, takie młodzieżowe próbujemy do tych młodych docierać. To może później troszkę więcej teraz tutaj może inni ojcowie.
Tak, ojciec Tomasz Maniura. Spotkaliśmy się w czasie wzrastania kiedyś.
Tak, zgadza się.
Półtora roku temu gdzieś. Przed wielką wyprawą. Przed wielką wyprawą rowerową. Tour de Mazenot rowerami do Maroka przez spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Madrycie w 2012 roku. Czy wszystkie inicjatywy dojścia, skontaktowania się z młodzieżą mają 6 tysięcy kilometrów na rowerach?
Nie. Na szczęście nie wszystkie, bo to by nie objęło wszystkich młodych. Tam miałem troszkę ponad 5 tysięcy. 6 tysięcy jeszcze takiej wyprawy nie było. Ale na przyszły rok się szykuje, troszkę dłuższa, jak się uda. Wtedy jechaliśmy właśnie dlatego, była też nazwa. Dzisiaj to akurat pasuje, bo mówimy o Eugeniuszu de Mazenot. Nazwa tej wyprawy była Tour de Mazenot. Bo to był rok, w zeszłym roku był rok 150-lecie śmierci świętego Eugeniusza. I jechaliśmy tymi rowerami do Madrytu właśnie przez Francję, przez Aix, gdzie się urodził Eugeniusz, i przez Marsylię, gdzie był biskupem, gdzie założył oblatów. Także to jechaliśmy jako młodzi ludzie na Światowe Dni Młodzieży w intencji młodych pogubionych. Właśnie, żeby też mogli poznać Jezusa, odkryć sens życia, doświadczyć Bożej miłości. Także to wyprawa była taka dość ciekawa, bo bardzo trudna to była wyprawa. Praktycznie cały czas po górach. 40, jak się w pionie na mapie się mierzy te przewyższenia takie, to było w pionie, żeśmy do góry wjechali 46 kilometrów, także to kawał drogi do góry. No już pierwszego dnia w południe myśmy ze Śląska wyjechali, się Sudety zaczęły, także całe Czechy, tam potem najpierw wiadomo Beskidy, potem Bawaria, Alpy, tam Pireneje, Hiszpania, cały czas górzysta wyprawa, też gorąco tam już w Hiszpanii było. My z Madrytu potem dalej pojechaliśmy jeszcze przez Gibraltar do Maroka. Chcieliśmy do Afryki pojechać, bo rok wcześniej byliśmy w Azji, prawda, w Ziemi Świętej rowerami. Chcieliśmy teraz do Afryki, potem jeszcze z powrotem do Europy, Portugalia, Fatima, przylądek Cabo de Roca, najbardziej na zachód wysunięty punkt w Europie. No i to tak, już mamy trzy miejsca w Europie, takie skrajne zaliczone. W tym roku byliśmy na Nordkapie, także na północy Europy, byliśmy na południu, w Gibraltarze i całkowicie na zachodzie Europy, właśnie w Portugalii, nad Oceanem Atlantyckim, także to jeszcze nam wschód tylko został.
Jeszcze tylko wschód został, tylko już czy wystarczy wam kraniec europejski, czy od razu Eurazji?
To może
pozostawmy to wam i Panu Bogu. Rozmawiamy o świętym Eugeniuszu. Ojciec Tomasz Maniura przed chwileczką, ojciec Paweł Gomułka, Sanktuarium Kodeńskie.
Tak, to jest ciekawe, że Eugeniusz właśnie szukając tych ludzi, którzy byli najdalej od Kościoła, bardzo duży nacisk położył na posługę słowa. Pierwszą rzeczą, jaką misjonarze zaczęli robić, to głosić misję. Czyli przypominać ludziom o istnieniu Boga, o prawdach Ewangelii, o tym, że rzeczywiście może zmieniać realnie życie człowieka, może je uzdrawiać. I też ciekawe, że w początkach zgromadzenia oblaci przyjmowali pod opiekę sanktuaria maryjne. Można się spytać, dlaczego? Kiedyś w rozmowie z jednym oblatem, współbratem, tak powiedział taką dość ciekawe spostrzeżenie, że jeżeli misjonarz jedzie na pracę misyjną, spotyka jakąś określoną liczbę ludzi, natomiast do sanktuarium ci ludzie przyjeżdżają w o wiele większej ilości. A więc jest to taka sfera czy przestrzeń, sakrum, gdzie tą pracę misyjną głoszenia Słowa Bożego można realizować. A więc to jest taki, widać, duch założyciela. W Polsce prowadzimy trzy sanktuaria, dwa maryjne, jedno pasyjne, ale o tym już ojciec Daniel powie. Największym maryjnym sanktuarium, które prowadzimy, jest sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Na samej granicy Polski z Białorusią, sanktuarium o niezwykłej historii, o zrodzonej z błogosławionej winy, kradzież cudownego obrazu przez Mikołaja Sapiehę z Rzymu w roku 1631. i przywiezienie go do Kodnia. Oblaci są w Kodniu od 1927 roku, a jest to miejsce bardzo szczególne z tego chociażby względu, że na mapie Polski, tej pobożnościowej, jest to drugie sanktuarium w obecnych granicach Rzeczypospolitej, gdzie obraz Matki Bożej został ukoronowany koronami papieskimi. 6 lat po koronacji obrazu Jasnogórskiego. To jest też takie znaczące miejsce. I też dziękujemy Panu Bogu, Bożej opatrzności, że powierzył to nam.
No to ojciec Paweł Gomułak. Wspomniał ojciec o misjach, które były takim charakterystycznym dla waszej posługi i można powiedzieć stały się takim programem oblatów, gdzieś zapoczątkowanym programem przez świętego Eugeniusza. Czy jakaś tematyka rekolekcji bądź też misji została zaproponowana przez świętego Eugeniusza? I czy teraz, gdy mówimy o nowej ewangelizacji, czy ta forma misji, ona uległa zmianie tematów, czy też ona jest na tyle uniwersalna, że jako oblaci trzymacie się jej po dziś dzień?
Tutaj w naszym gronie mamy trzech funkcjonujących misjonarzy, tak zwanych ludowych, czyli tych, którzy głoszą Słowo Boże, co oni też zapewne będą chcieli coś dodać. Natomiast w takim opracowanym schemacie misji chodzi przede wszystkim o odnowienie początków, a więc dekalog. 10 słów, które Bóg dał, drogowskazów, czyli wejście tak naprawdę w siebie, żeby dekalogiem żyć, żeby poczuć to prawo Boże, które jest wskazówką dla nas. I to jest taki pierwszy człon każdych misji parafialnych. Natomiast potem oczywiście przechodzimy do tego, czym Kościół żyje, czyli czym musimy się żywić, żeby dojść do komunii z Bogiem. Eucharystia, szczyt Kościoła, więc uroczystość Eucharystii, uroczystość krzyża w piątek, czyli właśnie to dziękczynienie Bogu za Jego wielką miłość, przebłaganie za brak naszej miłości i ofiarowanie Matce Kościoła, Matce naszej.
Dziękuję. Ojciec Daniel Biedniak, Sanktuarium Pasyjne Świętokrzyskie.
Bardzo ważną też rolę w życiu każdego oblata odgrywa krzyż i on jest zwieńczeniem misji świętych. Po każdych misjach świętych takim wyraźnym znakiem jest postawiony krzyż na terenie parafii. Ludzie przechodząc obok tego krzyża też właśnie poznają tą systematykę misji, bo przede wszystkim ta systematyka misji, tematyka jest wciąż aktualna, bowiem sam Eugeniusz de Mazeno, kiedy nawrócił się w 1807 roku, spoglądając właśnie na krzyż, zadał sobie trzy podstawowe pytania. Kim jest dla mnie Bóg, kim ja jestem i co ja mam dla Niego zrobić? I właśnie to jest ta tematyka misji dzisiaj oblackich i też właśnie dekalog, to jest wejście w tę relację, jak ojciec Paweł powiedział, właśnie w tę relację ja Bóg. I tego doświadczamy też w sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego. Tam jest pięć cząstek krzyża, na którym umarł Jezus.
Ojciec Mieczysław Hałaszko.
Przeżyliśmy misję świętą w związku z 30-leciem parafii. Parę dni, można powiedzieć, jesteśmy po takim wydarzeniu. I mam doświadczenie takie, że misja święta, na którą patrzymy, że to tradycja, że to od czasów założyciela, że to może nie za bardzo nowa ewangelizacja, ale misja święta jest wydarzeniem ciągle niesamowitym, wielkim, ważnym. Ożywia i odnajduje wielu ludzi, którzy powracają, którzy odnajdują Chrystusa, spotykają się z Nim. Ale to oczywiście generalnie jest jako nurt taki tradycyjny, zwyczajne duszpasterstwo. Natomiast nowa ewangelizacja to nawet w misji świętej nowe formy. I misjonarze nasi naprawdę mają tyle różnych pomysłów, łącznie z wychodzeniem do domów, pytaniem proboszcza, co na terenie parafii jest do zrobienia. Oni podejmują akcje, kontynuują tę pracę. Także misja święta jest częścią nie tylko tradycji, ale też nowej ewangelizacji.
O tych nowych formach ewangelizacji i o świętym Eugeniuszu, który jest, jak słyszymy, wciąż aktualnym świętym. Dowiedzieliśmy się, że jest też skutecznym świętym. Tak to zostało tutaj określone podczas naszego spotkania. Został jeszcze dzisiejszy kaznodzieja, ojciec Łukasz Krauze w naszym studiu, bez głosu, więc oddajemy głos.
To znaczy ja chciałbym jeszcze dodać i uzupełnić to, co powiedzieli ojcowie Daniel i Paweł, że no, wracając do tej tematyki misji, bo to tak, żeby może zamknąć misji parafialnych, które prowadzimy, to, że chociaż forma tych misji, czy tematyka, program zasadniczo się nie zmienia od wielu, wielu lat, ale to, co mówią uczestnicy, którzy przychodzą na misję, biorą w nich udział, taki czynny, aktywny, że do nich to trafia. Szczególnie nawet ludzie młodzi, żeby się wydawało, że na początku mają takie negatywne nastawienie, że to jest jakaś taka starodawna, tradycyjna forma przepowiadania, głoszenia Ewangelii, że oni szukają jakiejś takiej nowoczesnej ekspresji spotkania ze Słowem Bożym, to jednak ta tradycyjna, ten tradycyjny wymiar trafia do nich bardzo mocno. I tak jest wszystko ustawione tematycznie, to co właśnie ojciec Paweł przed chwilą mówił, że to po prostu ludzi wciąga i się angażują, że trwają do końca, bo następnego dnia będzie ten temat. Ciekawe, co powiedzą, w jaki sposób poruszą nasze serca, czy umocnią też naszą wiarę. I też, co jest charakterystyczne, to jest to, że zdarzają się bardzo często spowiedzi po wielu, wielu latach. I to jest najmocniejszy akcent i największy sens misji parafialnej, które prowadzimy. I myślę, że to misjonarze też innych zgromadzeń jakoś to odczuwają, rekolekcjoniści, że po prostu po misji świętej, w czasie misji świętej jest mnóstwo spowiedzi po latach, czasami nawet 20-30 latach, kiedy ludzie wracają i proszą o pojednanie z Panem Bogiem. I to jest największy sens tego dzieła, które ciągle prowadzimy.
Ojcze Łukaszu, jest duszpasterzem powołań.
No w zasadzie takim, to się tak ładnie nazywa urzędowo, asystentem dyrektora do spraw powołań w naszym zgromadzeniu. Czyli jest ktoś wyżej nade mną, bardziej kompetentny, a jestem takim jego asystentem.
Na czym polega ta posługa, praca i też każde zgromadzenie, realizując charyzmat założyciela, no, zaprasza młodego człowieka do tego, by zaczerpnął z tego charyzmatu i co ojciec jako duszpasterz też powołań, spotykający się z ludźmi młodymi, próbującymi odkryć swoje powołanie, odkryć sens życia, co im ma do zaproponowania w imieniu oblatów, czy też w imieniu świętego Eugeniusza.
Znaczy może tutaj bardziej będę się jakoś tak podpierał tym dziełem, które prowadzi ojciec Krzysztof Jurewicz, który jest takim, no, takim dyrektorem, jest takim szefem sekretariatu powołań. Jak gdyby ja jestem tutaj jego takim współpracownikiem, ale co oferujemy? Przede wszystkim to, co jest, to rekolekcje powołaniowe, które są organizowane no, w cyklu całego roku, że nie ma przerwy. Wiadomo, szczególnie w czasie wakacji letnich, też ferii zimowych, ale oprócz tego w ciągu całego roku dni skupienia czy weekendy, do których ludzie młodzi, oczywiście tylko chłopcy, bo to nie są rekolekcje koedukacyjne, tylko no, no, dla chłopaków, mogą przyjechać i w tych rekolekcjach, dniach skupienia uczestniczyć. Zwykle zapraszamy i prosimy dopiero chłopaków od drugiej klasy gimnazjum, no później już wiek taki już jest zasadniczy, no, no studenci też się pojawiają na takich rekolekcjach. Czyli to jest taka pierwsza rzecz, rekolekcje powołaniowe, na których chłopacy przyglądają się swojemu powołaniu i też poznają przy okazji nasz charyzmat, naszego ducha, bo te rekolekcje zwykle odbywają się i przede wszystkim w naszych wspólnotach zakonnych, żeby oni też posmakowali naszego życia. Inną taką rzeczą, formą jak gdyby docierania do młodzieży, to są różne takie akcje w szkołach, czyli no, prowadzimy katechezy w różnych szkołach, gdziekolwiek jest to możliwe, to chętnie korzystamy z gościnności różnych parafii i szkół i prowadzenie takich katechez powołaniowych, żeby oni też, młodzież mogła nas spotkać, doświadczyć tak bezpośrednio na lekcjach. Też no, na pewno samo przepowiadanie Słowa Bożego, czyli głoszenie rekolekcji dla młodzieży, ale też warto też zaznaczyć, że nie tylko jak gdyby ojciec Krzysiek Jurewicz, który jest tym szefem, czy ja takim jego asystentem, że jesteśmy zaangażowani w to dzieło powołaniowe, ale tak naprawdę wszyscy oblaci czują jak gdyby tego ducha i tę atmosferę, że są potrzebni następcy, że ten nasz charyzmat ma sens, ma wartość i warto, żeby też inni z tego korzystali. I przy różnych rekolekcjach, czy pracy duszpasterskiej, no sami też wychodzą z inicjatywą i jak gdyby do nas odsyłają tych chłopaków, żebyśmy już dalej ich prowadzili, prawda? Czyli wszyscy jakoś tam się czują współodpowiedzialni za to dzieło powołaniowe.
Rozmawialiśmy już o misjach parafialnych, o tym oddziaływaniu przez sanktuaria maryjne, których ojcowie są opiekunami, też o tym wyjściu do człowieka młodego przez różnego rodzaju formy spotkania z nim, czy to Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa, czy też duszpasterstwo powołań już, można powiedzieć, ukierunkowane na chłopców chcących odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby życie zakonne nie jest dla nich drogą. No wiemy, że po misjach powracamy do zwyczajnego życia, gdzie jest 6 dni powszednich i 1 niedziela. Jest z nami proboszcz parafii. Ojcowie też zapewne niejednokrotnie w parafiach posługiwali. Czym się charakteryzuje parafia oblacka? Czym się wyróżnia od innych parafii? Dlaczego osoby z innych parafii przychodzą do oblatów?
Mówią, że zakonnicy są po to, żeby robili to, czego inni nie robią. Także jakaś specyfika powinna być zawsze. Misyjna. Parafia oblacka to jest parafia misyjna. Z tych parafii, gdzie pracują oblaci, zawsze ktoś wyjeżdża na misję. Wikary, który pracował rok, dwa, jedzie gdzieś na misję. czy pochodzący z tej parafii kapłani wyjeżdżają na misję i te misje są obecne w parafii i ludzie tym żyją. Jest wspólnota przyjaciół, przyjaciół misji i to jest takie specyficzne. Druga specyfika to szczególna maryjność naszych parafii, nie tylko w sanktuariach, ale też nabożeństwa ku czci Matki Bożej, duże zaangażowanie w organizowanie żywego różańca. To są rzeczy ważne i specyficzne, ale też związane z nową ewangelizacją. Święty Eugeniusz nas przynagla do tego. No i wobec tego jest u nas i Niniwa, też młodzież prężnie działająca, będzie zlot ogólnopolski za parę dni.
Zaprosił, za 2 tygodnie będzie dużo tak, zamieszania w parafii.
Ugościmy was tutaj. Także młodzież, widzę, się angażuje w to u nas. Jest kościół domowy, kilka wspólnot, no i wspólnoty neokatechumenatu. Te wspólnoty, które prowadzą w tej chwili też katechezy dla dorosłych i młodzieży. Jest to forma właśnie takiej ewangelizacji, wychodzenia naprzeciw tym, którzy są nieraz zagubieni. No i ci ze wspólnot chodzą też po domach. Tam ewangelizują. Jakie to jest trudne, ile oni muszą znieść różnych utrapień, idąc do domów czasami wierzących. Najłatwiej, najchętniej są przyjmowani przez innowierców, no, a swoi nie znają, nie rozumieją niekiedy sprawy, ale jest to pewien wysiłek, żeby pójść do ludzi, którzy niekoniecznie przychodzą do nas, do naszego kościoła.
Święty Eugeniusz de Mazenod, patron nowej ewangelizacji i dzieł oblackich. Pochylamy się nad jego postacią, pochylamy się nad jego programem życia i charyzmatem, który pozostawił oblatom i zadajemy kolejne pytanie. Miejsce sakramentu pojednania, w tym jak go widział patron tej parafii, patron oblatów, ten, który wyznaczał kierunek dla przyszłego zgromadzenia. To pytanie tym bardziej ważne, bo mówimy o nowej ewangelizacji, a wiemy, że nowa ewangelizacja jest ewangelizacją wierną Ewangelii, wierną temu, co pozostawił Jezus Chrystus jako zadanie dla Kościoła. I musi być miejsce w nowej ewangelizacji na zaszczytnym, na pierwszym miejscu dla sprawowania sakramentu. Więc szczególnie pytamy o sakrament pojednania, no bo on stał się też wyznacznikiem dla ojców owocności misji, prawda? Że misję warto prowadzić, ponieważ owocem tych misji jest konfesjonał, który wysłuchuje spowiedzi po wielu, wielu latach. Ojciec Łukasz Krause.
Znaczy nasz założyciel, no właśnie to jego zamiłowanie i też oddanie konfesjonałowi, no i związane z tym misje parafialne. Nasz założyciel miał taki swój stały program i element związany z sakramentem pojednania. Dzień przed spowiedzią parafialną podejmował temat śmierci. Czyli to był jak gdyby taki nadrzędny temat. Mówił o śmierci w przededniu tego rozpoczęcia, otwarcia konfesjonałów w czasie misji. I wtedy miał taki zwyczaj, że szczególnie na wiosce prowadził całą parafię wszystkich, prowadził na cmentarz ładnie procesyjnie. Wcześniej prosił grabarza, żeby wykopał grób, pusty grób na tym cmentarzu, wolne miejsce. Wszystkich gromadził dookoła tego pustego grobu. Brał jakiś rekwizyt do ręki, zwykle związany z tematem śmierci. Ponoć przepięknie mówił na temat śmierci, miał piękne kazanie, które trafiało do serc. I kończył w ten sposób, że wskazywał na ten pusty grób i mówił: moi drodzy, to miejsce jest do któregoś, której z nas przeznaczone. Nie wiadomo, kto pierwszy z tej grupy umrze, a na pewno ktoś pierwszy umrze. Może ja, może ktoś z was. I wskazywał tak na poszczególne osoby. I pytał, czy rzeczywiście jesteście przygotowani do tego wydarzenia przejścia do Królestwa Niebieskiego. Czy macie tam miejsce, czy raczej nie za bardzo. No i ponoć następnego dnia konfesjonały pękały w szwach, ludzie garnęli się i rzeczywiście skuszeni przeżywali dobrze ten sakrament i wracali do Pana Boga. Czyli Eugeniusz czuł ogromną potrzebę sakramentu pojednania w głoszeniu Słowa Bożego. Nie wyobrażał sobie życia bez konfesjonału, swojej posługi kapłańskiej, misyjnej, zakonnej. I myślę, że to zostało w nas ciągle i nieustannie, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek pracujemy w różnych miejscach świata, że jest to zamiłowanie do konfesjonału. Nawet starsi ojcowie, pamiętam jak jako neoprezbiter trafiłem do Poznania, to jeden ze starszych ojców już świętej pamięci, ojciec Tadeusz Hajduk, mówił do mnie, pamiętaj, żebyś zawsze był 15 albo może nawet pół godziny przed mszą świętą w konfesjonale i czekał na ludzi, bo ty masz na nich czekać w konfesjonale, a nie oni na ciebie, żeby mieli dostęp, bo jak ich oduczysz spowiedzi, to już nigdy nie wrócą, albo będzie bardzo ciężko, żeby z powrotem wrócili i chcieli korzystać z przebaczenia u Pana Boga. Dlatego to było mocne.
Ojciec Tomasz Maniura.
I tak bym dopowiedział, że ten temat śmierci to też rzeczywiście dzisiaj jest bardzo też... Młodzież jest bardzo podatna, kiedy się im o tym mówi. W tym roku na Festiwalu Życia w Kodniu, który jako braci prowadzimy już kilkanaście lat, to jest całe takie tygodniowe spotkanie dla młodych, jako główny temat mieliśmy o końcu świata mówiliśmy. Cały tydzień na temat końca świata. I pierwszego dnia właśnie był dzień poświęcony śmierci, tematowi śmierci. Ojciec Bernard Briggs tam właśnie super z Kodniem miał konferencję. I ponad 500 osób było, ponad 500 młodych. W kościele była trumna otwarta, w środku było lustro. A na początku konferencji jeszcze jeden z wikarych, tam ojciec Krzysztof Majerski się położył w ogóle do tej trumny. I zrobiliśmy z nim taki wywiad, jak się tam czuje i tak, no co przeżywa, jakie ma refleksje. No żeby takie bardzo to było rzeczywiste dla młodych. I naprawdę dla młodych to oddziaływało tak mocno. Już na tym festiwalu wiele razy tam byłem i tam wielu oblatów. I mówią jak nigdy w tym roku tyle rozmów było i spowiedzi świętych właśnie, że te tematy takie ostateczne bardzo ich skłaniały do tego, żeby właśnie mocno przylgnąć do Pana Boga. I ten konfesjonał był wyjątkowo w tym roku oblegany właśnie przez taką tematykę śmierci. To co właśnie już Eugeniusz w tych misjach robił, nie?
Prosimy, ojciec.
Ja myślę, że to, co mówi Pismo Święte, co mówi Jezus, że ten, kto komu więcej odpuszczono, więcej miłuje. I tutaj święty Eugeniusz jest niesamowitym przykładem człowieka, który doświadczył niesamowitej łaski Pana Boga, przebaczenia. O czym wspomniał ojciec Daniel w 1807 roku, kiedy Eugeniusz uczestniczył w liturgii Wielkiego Piątku. On sam wspominając to wydarzenie powiedział, że był wtedy w stanie grzechu ciężkiego. Czyli doświadczył naprawdę takiego pragnienia Pana Boga i takiego poczucia strasznego mroku swojego stanu. I ten widok krzyża, czyli tego dowodu Bożej miłości, totalnie go skruszył. I to jest człowiek, który dochodząc do momentu Wielkiego Piątku, bardzo wiele w swoim życiu przeżył. Jako małe dziecko musiał uciekać z Francji. Potem wzrastał w rozbitej rodzinie, a więc też jest takim patronem na nowe czasy dla tych wszystkich, którzy też nie mają tego ogniska rodzinnego. Potem zmagał się z różnymi opcjami wyboru drogi życia i w końcu bach, Wielki Piątek, właśnie ta miłość Pana Boga. I dlatego my dostajemy na przykład krzyż oblacki, który jest właśnie znakiem tej Bożej miłości. Też taka piękna praktyka, którą jeszcze wielu oblatów kultywuje, że podczas spowiedzi daje ten krzyż, żeby penitent trzymał krzyż podczas spowiedzi. To też jest bardzo poruszające, kiedy osoba, która jedna się z Panem Bogiem, rzeczywiście może, tak jak Eugeniusz, na ten krzyż spojrzeć. Doświadczyć właśnie tej wielkiej miłości Pana Boga. To jest taki geniusz Eugeniusza, że on, który przeżył ten taki trudny stan, doświadczył Bożej miłości, też nas posyła. W naszych konstytucjach jest napisane, że oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony. I to jest takie zadanie dla nas oblatów, żeby w ten sposób patrzeć też na tych, którzy przychodzą.
Ojciec Daniel Biedniak.
Właśnie jeszcze też zwracając uwagę na sakrament pokuty i pojednania, wiadomo, że to jest sakrament spotkania. Bardzo często ludziom przed spowiedzią towarzyszy lęk. No właśnie, a tutaj przezwyciężeniem tego lęku jest dar spotkania. I właśnie widać to w naszym sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego. Każdej niedzieli, ale też każdego dnia jest kapłan do dyspozycji właśnie w konfesjonale i 15 minut przed każdą mszą świętą w niedzielę. I później widać w tych ludzkich sercach ten motyw spotkania. Ale tu dzieje się wszystko przy krzyżu. Właśnie, żeby się dobrze wyspowiadać, trzeba się spotkać z Jezusem, ale też się spotkać ze sobą.
Oblaci Maryi Niepokalanej, założeni przez świętego Eugeniusza. Dlaczego oblaci Maryi Niepokalanej z krzyżem, a nie z różańcem w dłoni?
To znaczy, dlaczego z krzyżem? No bo w ogóle taka tradycja jest już od dawna, nie wiem od kiedy, ale jak któryś z kapłanów głosi misję świętą, głosi rekolekcję, to dawnymi czasy zakładał krzyż w ogóle. Na pewno wiem, bo pochodzę z Gostynia, z takiego miasteczka w Wielkopolsce i tam są księża z kongregacji filipińskiej, czyli znaczy świętego Filipa Nereusza. Oni też zakładają krzyże, kiedy głoszą. Nie noszą ciągle tego krzyża na sutannie, ale zakładają, kiedy noszą. No i prawdopodobnie z tego względu nasz założyciel ten krzyż na początku nosił, prawda? I tak się zakochał w tym krzyżu, że stwierdził, że będzie stałym elementem naszego stroju i że nie będziemy się z nim rozstawać, że nie tylko kiedy głosimy zambony, ale kiedy głosimy też życiem, czyli jak idziemy w sutannie, no to mamy ten krzyż za pasem. A dlaczego akurat taki krzyż, a nie inny? To też jest ciekawa historia, bo pewnego dnia Eugeniusz odwiedził Paryż i szedł ulicami Paryża i to jest taka legenda, taka, ale wydaje się realna, bo nie ma jakiegoś takiego uzasadnienia czysto historycznego, ale szedł z ulicami Paryża i na wystawie sklepowej zobaczył ten krzyż, akurat ten model, ten wzór. I się tak bardzo tym krzyżem zachwycił, tym wzorem, że postanowił go kupić i zrobić kopię, ofiarować swoim współbraciom, że to będzie ten znak, który będą nosić za pasem. No i rzeczywiście jest wyjątkowy i niepowtarzalny i nigdzie takiego kupić nie można, nawet w Paryżu.
Więc
Eugeniusz wszystkie wykupił.
A dlaczego blaci Maryi Niepokalanej?
Jak zgromadzenie powstało, to taka pierwsza umowna nazwa była Misjonarze Prowansji, dlatego żeśmy działali na terenie Prowansji. Natomiast potem, kiedy zaczął się klarować wygląd zgromadzenia, no oblaci myśleli, no w jaki sposób to zgromadzenie nazwać, oblaci, czyli ofiarowani. No i tak padło, że skoro jednym z imion Eugeniusza było Karol, no to oblaci świętego Karola. I kiedy Eugeniusz w sumie pragnął zatwierdzenia zgromadzenia, żeby Kościół rzeczywiście potwierdził charyzmat Ducha Świętego w zgromadzeniu, też się zmagał. To był taki dość trudny czas, kiedy Kościół niezbyt łatwo pozwalał na powstawanie nowych zgromadzeń. On przeżył również podczas modlitwy łaskę uśmiechu figury Matki Bożej. I tak naprawdę ta nazwa misjonarze oblaci, czy oblaci Maryi Niepokalanej przyszła już z góry. Czyli od Kościoła. To Kościół nadał tą nazwę, czyli Eugeniusz już nie musiał się troszczyć o to, jaką nazwę przyjmie jego rodzina zakonna. A warto również wspomnieć, że Matka Boża też, przypuszczam, w jakiś sposób przygotowywała powstanie tej rodziny, dlatego że jednym z takich kierowników czy powierników chociażby świętej Bernadety Subiru był właśnie oblat. Więc też rzeczywiście ten związek z Niepokalanym Poczęciem zarysowywał się.
Ale to była taka niespodzianka, nie? Bo jak jechał do Rzymu zatwierdzać zgromadzenie, to nie było w ogóle mowy, żeby tak się nazywało, nie? I przyjechał i zdziwienie, prawda?
Trzeba pamiętać o tym, bo wtedy jeszcze nie było dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, czyli to była taka rewolucyjna nazwa, jeżeli chodzi o tamte czasy.
Oblaci Maryi Niepokalanej. Pytanie o konfesjonał, troskę o sakrament pojednania. Zrodziło się dziś w waszej sali wspólnej, gdy dwóch współbraci przyszło oznajmić, że idą do konfesjonału, bo ojciec Piotr będzie przy ołtarzu, a on ma spowiedź, a gdyby ktoś chciał przyjść do spowiedzi, to nie będzie nikogo posługującego, więc sami poszli na ochotnika. I kolejne pytanie też wiąże się ze spotkaniem na korytarzach tej wspólnoty zakonnej, tego domu zakonnego. I myślę, że jest to bardzo ciekawa forma zaproponowania nie tylko rodzinom zakonnym, ale również do rozpropagowania po domach chrześcijańskich, że krzyż nad drzwiami dla tego, kto pierwszy przejdzie ten próg wieczności. Troszeczkę więcej o tym krzyżu nad kaplicą.
No, on tak symbolizuje, że każdy powinien być gotowy na spotkanie z Bogiem, ale też pokazuje, że Bóg i człowiek nieustannie do siebie przynależą i wychodząc z domu, do pracy, do szkoły, gdziekolwiek, mamy bez przerwy tą perspektywę powrotu przede wszystkim do domu, ale też do domu Ojca w przyszłości.
Bo to jest tak, że bo mamy te krzyże za pasem, myślimy na co dzień, ale jak umrzemy, to nie dostaniemy tego krzyża do trumny. To on trafi do archiwum i później młody oblat, który będzie składał śluby wieczyste, to będzie mógł o ten krzyż prosić. Czyli na przykład umrę, no to mój krzyż trafi do koperty, będzie podpisane tam Łukasz Krause i może za jakiś czas młody oblat będzie składał śluby wieczyste i stwierdzi, że byłem takim mizernym oblatem, to on ten krzyż jeszcze uświęci i weźmie go sobie i będzie wziął się zapasem. A ten trafia do archiwum, a do trumny dostajemy właśnie ten drewniany.
Jak ktoś umrze, to szybciutko robi się następny. I się wiesza,
żeby następny umarł?
Nie, żeby zdążył wziąć go ze sobą.
Czyli wyjaśnijmy, na czym polega ten preceder z krzyżem, a mianowicie nad drzwiami do kaplicy jest wieszany nowy krzyż dla pierwszej osoby, która z danego domu przejdzie do wieczności i z tym krzyżem jest złożona w trumnie. Dziś w parafii oblatów Maryi Niepokalanej rozmawiamy o świętym Eugeniuszu jako patronie nowej ewangelizacji dzieł oblackich. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Podajemy numery telefonów do studia 77 482 8003. 77 482 8003 i drugi numer telefonu 77 483 5806 77 483 5806. Drodzy Państwo, jesteśmy w Kędzierzynie u ojców oblatów Maryi Niepokalanej. Nasz temat to święty Eugeniusz, patronem nowej ewangelizacji i dzieł oblackich. Ojca proboszcza, ojca Mieczysława Hałaszko, poprosimy, by nam powiedział, kim była osoba do nas telefonująca i też mówiła o świeckich oblatach. To też nas troszeczkę interesuje. A ja przypomnę jeszcze numery do naszego studia 77 482 8003 lub 77 483 5806.
Misjonarze oblaci honorują niektórych świeckich za to, że żyją charyzmatem oblackim, że się włączają w dzieło ewangelizacji, w dzieło misji, w dzieło też i parafialne. I generał udziela takiego tytułu, wręcza również krzyż oblacki. I między innymi taki zaszczyt spotkał pana Badurę, który był wieloletnim kościelnym w naszym kościele, tutaj w naszej parafii. Był stolarzem, wykonał wiele rzeczy w trakcie budowy tego kościoła. Jego córka z Niemiec zadzwoniła i pozdrawiała, cieszyła się, że właśnie honorowy oblat mógł łączyć się takim właśnie spotkaniem i modlitwą tutaj z nami.
Oczekujemy na Państwa telefony. Thank you. Na antenie Radia Maria rozmowy niedokończone. Święty Eugeniusz de Mazenod, patron nowej ewangelizacji i dzieł oblackich, to temat naszego spotkania. Oblaci Maryi Niepokalanej, gospodarze tego miejsca, i zapraszamy Państwa do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Odbieramy kolejny telefon. Mamy nadzieję, że tym razem szczęśliwie. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz Majewski. Właśnie ja tutaj słucham audycji ojców i właśnie wielokrotnie jeżdżę na rekolekcje powołaniowe. Właśnie do Kodnia, bo pochodzę z Góry Podlaskiej. Tak więc dlaczego jeżdżę na te rekolekcje? Ponieważ jest na nich możliwość rozmowy z rówieśnikami. Mamy ta możliwość również rozmowy z rówieśnikami oraz jeżeli chcemy, możemy pójść do spowiedzi. Ogólnie tam, jeżeli jeździmy na takie rekolekcje, to nikt nas nie zmusza, żeby być później w zakonie. Po prostu sami znajdujemy tam swoje powołanie. Tam nikt nas nie zmusza, masz być bratem, masz być ojcem. Po prostu według własnego uznania.
Dziękujemy, Grzegorzu. Pozdrawiamy Ciebie gorąco i serdecznie. No, miejmy nadzieję, że nie tylko według własnego uznania, ale nade wszystko wsłuchani w ten głos powołania Pana Boga, czy powołuje nas do życia kapłańskiego, zakonnego, czy do życia rodzinnego, bo takie rekolekcje mają pomóc chłopcom w zakonach męskich, dziewczętom w zakonach żeńskich w odczytaniu powołania.
Rzeczywiście, tak jak Grzegorz mówił, wielu też chłopaków, którzy uczestniczą w rekolekcjach powołaniowych u nas, to wstępują do innych zgromadzeń, być może również do redemptorystów, ale też wiemy, że do diecezji swoich chłopcy wstępują, więc nie ma takiego nacisku, tak jak mówił Grzegorz, że koniecznie muszą być u nas u bratów. A tak jeszcze na marginesie zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, bo tam są wszelkie informacje. Jeżeli chodzi o terminy rekolekcji, dni skupienia, to bardzo łatwo zapamiętać, bo to jest www.powolania.oblaci.pl i tam można wszystko znaleźć, czy namiary telefoniczne, kontaktowe do ojca Krzysztofa, czy do mnie. No i wszystko, co potrzebne do takiego zorientowania się w kwestiach powołaniowych, przynajmniej w naszym zgromadzeniu.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Mówi Eugeniusz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Eugeniuszu, prosimy.
Najpierw dziękuję Bogu za tak wspaniałą ucztę duchową, jaką dzisiaj mieliśmy okazję przeżyć. A ponadto jestem zachwycony rewelacyjnym homilią czy kazaniem kaznodziei, które ja już 77 lat żyję, ale pierwszy raz słyszałem tak wspaniałe oracje na temat czytania książek. Gratuluję i to trzeba by kontynuować, bo to zaczyna zanikać, a jest to wielka wartość dla młodego człowieka, który jest zafascynowany chwilowo, nie zawsze pozytywnie, nowymi sposobami zdobywania wiedzy przez internet i tym podobne. I to jest piękna rzecz, ale najbardziej prosiłbym o podkreślenie cudów, które my tutaj w parafii doznajemy na co dzień właściwie, bo proszę popatrzeć na powołania kapłańskie. Wspólnota Świętego Eugeniusza istnieje 14 rok, a powołań było 25, z tym, że zrealizowanych 20. To jest piękny wynik, to jest cud, jak się porównuje z innymi parafiami. No nie chciałbym przedłużać. To tyle.
Dziękujemy panie Eugeniuszu.
Jakie świadectwa, świadectwa cudów świętego Eugeniusza, które dokonuje w naszej parafii.
No cudem jest i to, że syn pana Eugeniusza też jest księdzem.
Zgadza się.
No.
Czyli aż tak bardzo się nie nadawał, że jest cudem? Czy...
Nie no, wszystko jest cudem.
Wszystko, bo to tak opatrznie można zrozumieć. Dziękuję panie Eugeniuszu.
Czy... Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Czy ojciec proboszcz, czy jeszcze kilka słów o takich...
No właśnie, istnieje wspólnota świętego Eugeniusza w parafii pod wezwaniem świętego Eugeniusza. Jest to wspólnota, która powstała w związku z licznymi powołaniami. I tę wspólnotę tworzą rodziny osób, które są kapłanami lub zakonnikami, zakonnicami. I jest to bardzo wiele rodzin. I te rodziny się spotykają i modlą się za powołanych i modlą się o powołania.
Pozdrawiamy syna pana Eugeniusza. Ojca czy księdza?
Piotra, księdza Piotra.
Księdza Piotra. Kolejny telefon prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich ojców oblatów serdecznie za tak przeżytą wielką uroczystość, za tak piękne wygłoszone Słowo Boże, za wszystkie wypowiedzi, za wszystko, za wspaniałą pracę misyjną. Często czytam książki i właśnie o założycielu tak pięknie mówią ojcowie, tak umią po prostu przygarnąć tą ludzkość, tą młodzież, zachęcić. Więc jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich. Łączę się z modlitwą. Często słucham właśnie wypowiedzi różnych ojców z różnego zgromadzenia. Także bardzo dziękuję, szczególnie dziękuję ojcu Michałowi za prowadzoną uroczystość mszy świętej. Także bardzo go dobrze znam. Pozdrawiam ojca Daniela, wszystkich ojców oblatów. Naprawdę wspaniali ojcowie. Bardzo. Cieszymy się bardzo z tego, że tak mamy kochanych, wspaniałych ojców. I dla młodzieży, i dla dzieci. Pamiętam w naszej parafii, jak ojcowie przyjeżdżali, oblaci. Jaki był wypełniony Kościół, jak pięknie mówili Słowo Boże, jak młodzież garnęła. W związku z tym i też było u nas powołanie. Więc pozdrawiam wszystkich. Mama Wojciecha, który przebywa w Kanadzie na misjach, więc jeszcze raz modlę się za wszystkich ojców, za wszystkich kapłanów, siostry zakonne. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Bóg zapłać i prosimy panią na zakończenie o przedstawienie się.
Dzwoniła mama Wojciecha Stangla, który przebywa, jest też oblatem, przebywa w Kanadzie, w Toronto, razem z mężem Ewa i Andrzej.
Dziękujemy pani Ewo. Pozdrowienia dla pana.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Ojciec Daniel Biedniak.
Bardzo serdecznie dziękujemy mamie ojca Wojciecha. Pamiętam, jak spotkaliśmy się i tak pierwsze słowa, które powiedziała, to że no modli się za oblatów, dlatego no dziękujemy za tą modlitwę, bo modlitwa naszych rodziców, ludzi świeckich, no pomaga nam jeszcze bardziej w gorliwości kapłańskiej i zakonnej. Pozdrawiamy serdecznie i mamę, i ojca Wojciecha w dalekiej Kanadzie.
A my zapraszamy nadal państwa do współtworzenia naszych rozmów o oblatach Maryi Niepokalanej, o ich posłudze w Kościele, o nowej ewangelizacji i też o świętym Eugeniuszu, założycielu i patronie nowej ewangelizacji. Dziś w rozmowach niedokończonych prosimy Radio Maryja. Halo? 77 482 8003 lub 77 483 58 06. To numery telefonów do naszego studia. 77 482 8003 lub 77 483 5806. Prosimy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak chciałam króciutko, może bardzo serdecznie to zrobić, ojców oblatów, gdyż kiedyś w mojej parafii w Karpowie koło Wolsztyna gościliśmy na rekolekcjach ojca Kazimierza i ojca Jarosława. Zapomniałam nazwiska w tej chwili, a ojcowie oblaci są mi bardzo bliscy, gdyż w mojej parafii naszemu kochanemu księdzu proboszczowi bardzo pomagają. I z rąk oblatów Maryi Niepokalanej z Obry nasze dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii, przyjmują szkaplerz z rąk ojców oblatów. Więc bardzo cenimy sobie posługę ojców oblatów na mojej parafii, gdy są bardzo potrzebni, czy są święta, czy jest coś. Ojcowie oblaci pomagają przy spowiedzi, jest odpust u nas w parafii. Ojcowie oblaci też przyjeżdżają do nas, do Kębłowa i bardzo pomagają. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich ojców w studio, a dodzwoniła się Jarosława z mojej miejscowości Nowy Widzik. Bardzo serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marek z Nowego Sącza i chciałem podzielić się informacją na temat działalności oblatów w dalekiej Azji. Spotkałem tam, mianowicie w Turkmenistanie, w Aszchabadzie, ojca Andrzeja Madeja, który zaniósł światło Chrystusa właśnie tam i jest nadal aktywny i razem z kilkoma innymi ojcami obecnie. Jest znany też jako poeta, piszący po polsku i po rosyjsku. Także kilka razy byłem w Turkmenistanie i zawsze z wielką radością spotykam się z tamtymi oblatami tam, zwłaszcza z ojcem Andrzejem. Taka informacja o działalności oblatów tam daleko na wschodzie.
Po raz kolejny przepraszamy Państwa za usterki, za to, że nie mogli nas Państwo słyszeć. Święty Eugeniusz, patronem nowej ewangelizacji dzieł oblackich, to temat naszego spotkania. Ojciec Andrzej jest poetą i myślicielem i przygotowany na każdą sytuację. Ojciec Tomasz Maniura, okazało się, że ma przy sobie książki ojca Andrzeja Madeja, między innymi Wybór wierszy i druga Pod otwartym niebem, to forma dziennika.
Tak, może na każdą sytuację to nie jestem przygotowany, ale akurat tutaj mam pod ręką.
Na tę sytuację, tak.
No to tak. I to może taką jedną myśl dotyczącą też ewangelizacji od ojca Madeja, właśnie z jego refleksji przeczytam. Bardzo często ją ostatnio czytam, jak jakieś spotkanie z młodymi, jakieś takie organizacyjne tam. Ale zacytuję ojca Andrzeja. Bóg nie chce mieć wyznawców zastraszonych, podejrzliwych, uciekających od życia, lecz odważnych, twórczych i promieniujących nadzieją. To na pewno mówiąc o ewangelizacji i takim wychodzeniu też do ludzi tego świata, no to jest takie bardzo takie konkretne zadanie, żeby nie być kimś ponurym, bo nasza wiara jest bardzo taką piękną. Jezus zwyciężył, prawda, wyszedł z grobu i to jest ta dobra nowina, którą żyjemy, którą chcemy głosić, czy to właśnie w misjach świętych, czy na rekolekcjach, czy w posłudze jakiejś rekolekcyjnej, powołaniowej, gdziekolwiek. Także to jest takie naczelne. I gdzieś tam dużo jest tych wszystkich zadań, które, no, żeby to wszystko działało, trzeba wykonać. I to ojciec Andrzej daje taką właśnie też nam wskazówkę. Czyta to, tak pisze o tym entuzjazmie, prawda, żeby nie być kimś ponurym, żeby mieć ten zapał, mieć ten entuzjazm i mówi, że to wszystko właśnie jest, jak się jest blisko Jezusa, to spotkanie takie osobowe z Jezusem. No i taka jest ewangelizacja, że mamy prowadzić do osobistego spotkania z Panem Bogiem i to będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy właśnie najpierw sami osobiście tą więź z Jezusem będziemy mieli taką silną, mocną. I tutaj ojciec Łukasz chciałem się wtrącić.
To wyszło, bo w wielu sprawach mówiliśmy o misjach parafialnych, o różnych duszpasterstwach, posłudze w sanktuariach, docierania do młodzieży, ale zapomnieliśmy o takim priorytecie w zasadzie naszego charyzmatu, który wyniósł nas gdzieś tam i oblaci to nie tylko Polacy, polscy oblaci, bo my jesteśmy jakąś taką małą cząstką tego wielkiego dzieła, które istnieje w tych różnych miejscach, zakątkach ziemi, a jest nas przecież około 4,5 tysiąca. Mm-hmm. Czyli jesteśmy takim prężnym, dużym zgromadzeniem misyjnym.
A w Turkmenistanie jest trzech oblatów.
Nie? Trzech oblatów.
I to są jedyni katolicy kapłani chyba po dzień dzisiejszy, którzy tam od 16 lat już w tej chwili, nie? Są.
Tak.
Ojciec Andrzej to jest jako
atasze, pionier. Tak? Pionier. On jest z ojcem Radkiem z Mitrowicza.
Dyplomatą zaczyna. Watykańskim, jak jest ambasadorem Watykanu. Tak, to jest oficjalnie chyba
się... Atasze kulturowy w Watykanu. No.
No. Czyli może ojciec Andrzej Madej nas słucha, więc go gorąco pozdrawiamy. Jeżeli nie, to na pewno pan Marek będzie tym emisariuszem, który ojca Andrzeja Madeja pozdrowi od nas i że wspomnieliśmy jego samego, jego posługę oraz jego dzieła, te myślicielskie i też poezję. Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Chciałbym się podzielić tym, czego mogłem doświadczyć na rekolekcjach w Markowicach, z których wczoraj wróciłem. Ojciec Krzysztof Jurewicz prowadził nabożeństwo przed Krzyżem Świętym, takim jak noszą oblaci. Wielu z nas mogło sobie postawić pytanie takie jak w dniu nawrócenia postawił sobie święty Eugeniusz de Mazy nad kim jestem, kim dla mnie jest Bóg oraz czego Pan Bóg ode mnie oczekuje. I za te refleksje chciałbym serdecznie podziękować ojcu Krzysztofowi. Bóg zapłać.
Jeszcze prosimy o przedstawienie się.
Adrian z Grudziądza.
Dziękujemy, Adrianie. Pozdrawiamy ciebie oraz twoją rodzinę i twoich przyjaciół. Słowo od ojców oblatów. Prosimy.
Bardzo się cieszymy, Adrianie, że no doświadczyłeś takiego spotkania z krzyżem Pana Jezusa na rekolekcjach powołaniowych, ale też zapraszamy cię na rekolekcje powołaniowe na Święty Krzyż. Tam można doświadczyć krzyża Chrystusa właśnie w tych chwalebnych i świętych cząstkach, które są tam czczone. Myślę, że to też będzie okazja do tego, żebyś przybliżył się do krzyża i jeszcze raz zadał sobie te pytania. Kim ja jestem, kim jest Bóg dla mnie i co ja mam dla Niego zrobić?
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Andrzej z Dobrego Lasu mówi: dziękuję serdecznie za dobre serce wasze i proszę o zdrowie dla całej rodziny naszej i dla Radia Maryjo.
Dziękujemy, panie Andrzeju, z całego serca. Też
dziękuję serdecznie Radio Maryjo, że pięknie mówicie.
Dziękujemy, też gorąco pana pozdrawiamy. Kolejny telefon, halo. Słuchają państwo Radia Maryja. Święty Eugeniusz, patron nowej ewangelizacji i dzieł oblackich. Przed chwileczką ojciec Daniel Biedniak gorąco zapraszał do sanktuarium świętokrzyskiego, by tam przeżywać rekolekcje, by tam doświadczać spotkania z żywym, obecnym Chrystusem.
Jeszcze raz wracając, no właśnie do tych rekolekcji, to już jesteśmy w trakcie przygotowywania miejsc noclegowych dla pielgrzymów, którzy będą chcieli pobyć dłuższy czas przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego. Właśnie w planach jest już zaawansowana budowa domu pielgrzyma, ale także odbudowa wieży, z której można zobaczyć, też od krzyża można zobaczyć swoje życie, swoje miejsce zamieszkania, a więc bardzo serdecznie zapraszamy.
Jeszcze kolejka linowa by się przydała.
No postaramy się. Na razie jest kolejka duchowa.
Tak, kolejka linowa, żeby na Święty Krzyż można było swobodnie się dostać. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy. Halo.
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 Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Halina Zamyl z Gardei.
Prosimy Pani Halinę.
Proszę Ojca, ja co prawda nie mam zielonego pojęcia o blatach, ale jako osoba niewierząca chciałabym się podzielić swoimi spotkaniami z zakonnikami głównie. Czy ojcowie pozwolą?
Prosimy Pani Halino.
Pierwsze zetknięcie z zakonnicami miało miejsce w Toruniu, w szpitalu na Batorego, gdzie podejmowałam staż przeddyplomowy nawet na chirurgii u doktora Myszki. No, były blok operacyjny, to były chyba szarytki, te siostry. A oddziałowa u doktora Myszki, pamiętam imię, siostra Agreda, była przełożoną. Wspominam je i wspominać będę zawsze. Po pierwsze, ich fachowość wspaniała. Po drugie, ich wspaniały stosunek do pacjentów. Tam nie było ci, ale tam była konkretna praca i czuwanie nad każdym skrzywieniem czy stęknięciem pacjenta, one były już na miejscu. My, młodzi lekarze, się ich baliśmy, bo one nami rządziły. To było takie pierwsze zetknięcie. Był świętej pamięci nasz wielki chirurg spod Monte Cassino, doktor... O Matko Boska, zapomniałam. To on potrafił sobie żartować z tymi zakonnikami, ponieważ instrumentariuszką była również siostra Szarytka, czasami coś mu podała nie tak, to on, Wilniuk, z takim wschodnim akcentem mówi: what? No i co to ona mi podaje? Jak dam w ten kapelusz, to o, nauczy się. Zawsze był: jaki kapelusz? Taki kapelusz. Ale ja, już będąc chirurgiem, miałam przypadek. Pracowałam w Krynicy Górskiej. Przywieziono mi na dyżurze staruszkę zakonnicę. Nie wiem właśnie, jaki to był klasztor. Może ojcowie wiedzą. Pod Grybowem klasztor. Nie wiem, czy to były siostry. Są Bernardynki? Są takie?
Są, Pani Halino, Bernardynki. Są.
Są? Tylko są. Nie wiem, czy to akurat jest to. Miały szaty czarne i te takie skromne, bardzo ładne welony. Staruszka była odsyłana kilkakrotnie z izby przyjęć, bo w Polsce Ludowej, komunistycznej, zakonnica właściwie nie zasługiwała na uwagę zbytnią, a jeszcze wiekowa. I ta staruszeczka odsyłana była, proszę sobie wyobrazić, z zapaleniem otrzewnej, żółciowym, bo sperforował jej woreczek żółciowy. Ona nie miała prawa właściwie żyć. Po którymś tam razie na mnie natrafiła, ja przerażona, że jak tak można, że odsyłać, no trzeba operować. Miałam grube nieprzyjemności, bo moim szefem był niestety sekretarz partii, ale to był dobry człowiek, nie był zły człowiek, tylko opętany jak każdy komuch. No, jakoś udało mi się po prostu par force dziewczynę przygotowałam krótko, wywiozłam na blok operacyjny, zoperowało się ten woreczek. Byłam przekonana, że staruszka umrze i byłam świadkiem cudu, proszę ojców. Staruszka, jak to my mówimy w takim chirurgicznym żargonie, poszła jak po usunięciu zęba. Przyjechała matka generalna tego zgromadzenia z Kanady specjalnie. Złożyła mi wizytę w szpitalu miejskim w Krynicy Górskiej. Piękna pani, widać, że to była arystokratka. Zaprosiła mnie wraz z rodziną na urlop do tego klasztoru pod Grybowem. To chyba Mochnaczka była, ale nie pamiętam już dzisiaj dokładnie. I to, proszę ojców, był mój jedyny prawdziwy urlop w czasie moich 50 letniej pracy jako lekarza chirurga i lekarza ogólnego. Boże, kim ja nie byłam. Nawet dermatologiem był jakiś czas na początku. I ten, ja tej gościny nie zapomnę. Byłam goszczona jako ktoś, jakiś taki wielki, zasługujący. Byłam tam z matką mojej przyjaciółki, staruszką, która się cieszyła, że przez ścianę ma kaplicę i może raniutko wstawać i iść się modlić. Mnie te modły, chociaż je słyszałam, bo ściany niezbyt grube, wcale nie przeszkadzały. Przyjemne były te śpiewy tych sióstr zakonnych. Te cudowne rozmowy przy obiedzie z tą siostrą z Kanady, z drugą, był ksiądz młody, bardzo miły człowiek. Także i poznałam mniej więcej, bo ja na teren klauzury to ja tam nie wchodziłam, ale widziałam, jak one ciężko pracowały. Matko, jak one pracowały, prowadziły jakiś pensjonat dla nieuleczalnie chorych. Ci nieuleczalnie chorzy pochodzili głównie z Warszawy i to były rodziny towarzyszy sekretarzy PZPR, prawda? Jakoś do swoich placówek swoich dziadków i ojców nie oddawali, tylko w ręce tych wyklinanych i pogardzanych, prawda, zakonnic. Ciężka to była praca. Odpoczęłam sobie trochę. No więc mam kontakty z zakonnikami, zakonnicami. W Gardyi, w miejscowości, w której mieszkam, i po mojej znajomej, sąsiadki, córka, siostra Rafała, została matką generalną zgromadzenia, o matko, i teraz nie powiem jakiego, pod Poznaniem w miejscowości
Elżbietanki, może pani Halino.
Coś, jakieś zgromadzenie, coś z Matką Boską ma wspólnego ta nazwa. Także absolutnie nie przeszkadza mi kontakt z osobami duchownymi, nie drażni mnie to, mimo że jestem osobą niewierzącą, ale szanuję ich i przyznać muszę, że lubię przebywać w ich towarzystwie. Czasami sobie trochę pokpię, czasami jakiś tam kawał opowiem, ale są naprawdę cudowni, normalni ludzie chodzący po ziemi. Przyjemnie mi słuchać was tam, ojcowie, choć naprawdę szukałam teraz w encyklopedii, kto to są oblaci, nie mam zielonego pojęcia, ale z góry zakładam, że na pewno jesteście ludźmi wielkiej, ciężkiej pracy, dobrej pracy. I chwała wam za to, kiedy z Polski zginą klasztory, to i Polska prapadiot zupełnie. No to tyle miałam ja do powiedzenia. Serdecznie pozdrawiam, ściskam prawicę wszystkim ojcom i wyłączam się. Niewierząca. Ja sama nie wiem, czy ja jestem wierząca, czy nie. Jakaś taka
Pani Halino,
ambiwalencja.
Pani Halino, uśmiechamy się. Ponieważ w chwilach trudnych ta niewierząca osoba przyzywa Matki Najświętszej, więc tą niewiarą...
No ja nawet parę dni temu różaniec z wami rano odmawiałam, bo mam przepiękny różaniec, właśnie dostałam od tej siostry Matki Generalnej. Oj, czuję się zaszczycona i to dziecko przytuliłam do serca, bo to piękna młoda zakonnica była na misji w Kazachstanie, teraz gdzieś tam do Brazylii jedzie na jakieś kontrole. No i to dziecko wręczyło mi ten przepiękny różaniec. No to go chwyciłam parę dni temu rano, bo chciałam wiedzieć, jak to się odmawia, jak to się liczy, te paciorki takie.
Pani Halino, mamy nadzieję, że ta prawica, którą pani ściska nas ojców, kiedyś będzie tą prawicą, która zostanie wyciągnięta w imię Chrystusa i przyprowadzi do kościoła.
Jak trwoga, to do Boga, proszę ojca, a ponieważ dzisiaj dnie nasze są trwogą wypełnione, więc kto wie, czy ta Halina Zamel przestraszona do imentu nie zwróci się do Boga o pomoc. Ja nie jestem wrogiem wiary, absolutnie. Mowy nie mam, nie boli to, co się dzieje z tym pluciem, z tą ironią, z tym chamstwem w stosunku do osób wierzących. To są rzeczy karygodne po prostu. Mnie to drażnią, mimo że jestem taki, ja nie wiem, kto ja jestem. Agnostyk.
Rozłączymy się, żeby zaprosić panią i wszystkich radiosłuchaczy do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, dobrze?
Więc pozdrawiam.
Pozdrawiam również.
Z
Panem Bogiem, dobranoc. Święty Eugeniusz, patron nowej ewangelizacji dzieł oblackich, to temat naszego spotkania. Już za chwilę rozpoczynamy modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompletę. Ostatnie słowa i pozdrowienia uczestników naszego spotkania. Prosimy, ojciec Daniel Biedniak.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich współbraci z Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego i ojców, braci, postulantów, a przede wszystkim nowicjuszy i wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają na to miejsce, przybywali i będą przybywać, oby ich było jak najwięcej. Serca otwarte szeroko i drzwi sanktuarium dla wszystkich.
Ojciec Tomasz Maniura.
Też dziękujemy bardzo tutaj za tę audycję, za tych, którzy nas słuchali. Pozdrawiam tych, którzy młodych, którzy są w naszym ruchu Młodzieży Oblackiej w Niniewie, ojców Skokotka, ojca Bartka, ojca Janusza. I mam nadzieję do usłyszenia jeszcze kiedyś.
Ojciec Łukasz Krause.
To ja pozdrawiam tych, którzy przyjadą do nas na rekolekcje powołaniowe. Nade wszystko, chłopaki, przyjeżdżajcie do nas, bo warto. No i też moją wspólnotę z Poznania, wszystkich współbraci, którzy słuchają, i też moich bliskich. Do zobaczenia.
Ojciec Paweł Gomulak.
Wszyscy tak pozdrawiają o swoim temacie, to ja pozdrawiam całe Podlasie, bo Matka Boża Kodańska jest królową Podlasia, wszystkich pielgrzymów, też wspólnoty, a w sposób szczególny jedną ze wspólnot w Polsce, która dzisiaj mnie poinformowała, żeby nas słuchać, to cały swój plan dnia przesunęła. Tak więc moich współbraci, którzy z nami są aż do tej pory, również pozdrawiam.
I ojciec Mieczysław Hałaszko.
Kodyń to miejsce mojego urodzenia, pozdrawiam też Kodyń.
Pozdrawiam też parafię naszą oblacką we Wrocławiu, która była do niedawna moją też. No, a przede wszystkim moich parafian w Kędzierzynie i tych, którzy gdzieś tam poza z parafii wyjechali. Cieszę się z dzisiejszego dnia. Bogu dziękuję, świętemu Eugeniuszowi, za te piękne chwile.
Również dziękujemy i wszystkie osoby, wszystkie intencje pragniemy uwieńczyć w modlitwie na zakończenie dnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Czyniąc rachunek sumienia, przepraszajmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Jednocześnie dziękujmy za każdą łaskę, za każde dobro, prosząc, by to dobro było przez Boga przyjęte, uświęcone, byśmy mocą Jego łaski każde dobro umieli pomnożyć, każde zło przezwyciężyć. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, bądź własną krwią ich odkupi.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios Królowo, witaj, Panie Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziła się światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Święty Eugeniuszu,
módl się za nami.
Bardzo gorąco dziękujemy za gościnność w wspólnocie oblatów Maryi Niepokalanej z Kędzierzyna Koźla, za przeżyte dzisiaj spotkanie rodziny Radia Maryja. Pozdrawiamy wszystkich rodziców, przyjaciół, tych, którzy korzystają z waszej posługi, waszych rodziców chyba nade wszystko, żywych. Niech Bóg błogosławi zmarłym, niech udzieli życia wiecznego. Dziękuję również panu Waldemarowi Leszczyńskiemu za realizację rozmów niedokończonych, przekazując głos do Torunia za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję, ojciec Benedykt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz.